Poświęćmy najpierw parę chwil refleksji nad Słowem Bożym, które dane jest dla naszego pouczenia. Niekoniecznie musi to być związane tak zupełnie tematycznie z przeżywaną uroczystością, ze spotkaniem. Ale mądrość Słowa Bożego polega na tym, że jest to pouczenie przydatne nam w każdej chwili. I być może, że nie umiemy jakby znaleźć przyczyny, żeby no teraz to zastosować, ale przyjdzie taki moment, że serce nasze przypomni, że rozważaliśmy coś takiego i właśnie przyjdzie moment, kiedy to będzie do zastosowania. Ten fragment Ewangelii zapisany u świętego Marka może wydawać się taki trudny. Jak Pan Jezus potraktował tę kobietę? Ona przyszła z takim serdecznym pragnieniem, żeby uwolnił jej córkę, a on jakby wyraźnie dał jej do zrozumienia, że no, że najpierw powinien zadbać o naród wybrany. Ale to jest pozór pewien. Pan Jezus jakby dopuścił do zaistnienia takiej sytuacji, żeby uwypuklić pewne sprawy. To tak w starożytności postępowano, takie, powiedziałbym, używano takich scenariuszy, żeby niektóre rzeczy łatwiej było zrozumieć, a jeszcze bardziej zapamiętać. I tutaj o co generalnie chodziło? Pan Jezus tego, to co uczynił, nie uczynił tego jakby na osobności. Widziały duże rzesze, były świadkami tej rozmowy i potem tego cudu. I wielu Żydów potem zastanawiało się, aha, w naszym narodzie, którzy mamy jakby pretensje do tego, że jesteśmy najbliżsi Panu Bogu, Pan Jezus nie czynił cudów. Dlaczego? Bo nie byliśmy godni. A ta Syrofenicjanka, niby poganka, znalazła łaskę u Jezusa, dlatego że była osobą, która zaufała Panu Jezusowi. I to o to chodziło. Wydawać się by mogło, że potraktował ją trochę tak obcesowo, ale tu chodziło o to, żeby wzbudzić zainteresowanie u innych. I pewnie na początku wielu Żydów jakby potakiwało głowami. Tak, tak, Panie Jezu, dobrze, żeś to powiedział, bo najpierw my jako naród wybrany oczekujemy od Ciebie pomocy, pouczenia i Ty dla nas przyszedłeś jako Mesjasz. A on ostatecznie powiedział, zobaczcie, nie to, że jesteście z metryki blisko. Wiara czyni cuda. I to się nam powinno każdego dnia przydawać. To jest ważna sprawa. Natomiast ciekawe jest również to wydarzenie z królem Salomonem. Ono z pozoru jest takie bardzo błahe. Opisana jakaś cząstka życia Salomona, który, kiedy doszedł do potężnej władzy, do bogactwa, popuścił jakby. Robił, co chciał. No i właśnie. I wydawać by się mogło, że ta swawola Salomona, jeśli będzie tak żył, no to jego sprawa. Może będzie cierpiał, może Pan Bóg go opuści, ale co to nas obchodzi? To jest jego sprawa. Otóż, kochani, tu jest pokazane, trzeba jeszcze parę rozdziałów czytać dalej, ale dzisiaj trzeba to dopowiedzieć, chociaż już zapowiedź była. Nasz grzech nie zamyka się w granicach naszego życia. On robi spustoszenie daleko, daleko, daleko dalej. Salomon umarł i ponieważ władza królewska była dziedziczna, najpierw syn, potem syn syna i Pismo Święte mówi, głupszych królów nie można było sobie wyobrazić. Jacy nastali po tym wielkim Salomonie. A to jest wina ojca. Bo ojciec zlekceważył nakazy pańskie. Został tak wysoko podniesiony. Tyle otrzymał łaski i zlekceważył. I to jest dzisiaj ważne, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest tylko nasza sprawa, że to tylko my możemy ucierpieć przez nasz grzech. Nie, nie, nie. Ten naród zasługiwał na normalnego króla i pierwszego, i drugiego, i dziesiątego, ale z racji nieposłuszeństwa Salomona i takiego, powiedzmy, jego życia oddalonego od Boga, sprawił, że cierpiały całe pokolenia. To jest dla nas ważne, że mój grzech wydawać by się było osobisty, w skutkach nie jest osobisty. Bo my przez każdy grzech blokujemy przypływ łaski Bożej, która podtrzymuje rozwój tego, co jest życiem, tego, co jest pięknem, co jest dobrocią i tak dalej. To dzisiaj przynosi liturgia słowa. Wspomniał pan prezes o orędziu papieża Franciszka na 30 dzień, Międzynarodowy Dzień Chorego. Jak wiemy, 30 lat temu to święto ustanowił Jan Paweł II po to, żeby zwrócić uwagę instytucjom Kościoła katolickiego, jak ważna jest osoba człowieka chorego. I w każdym corocznym takim orędziu jest ukazywany jakiś aspekt, nad którym się warto zatrzymać, a co dotyczy i spraw przeżywania choroby i relacji do człowieka chorego. I taką, powiedziałbym, nicią przewodnią, ci, co się znają na tkactwie, to by lepiej to powiedzieli, jest taka nić wiodąca, prawda, w tej postawie. To jest nawiązywanie do bliskości. Jak ważna jest bliskość wobec drugiego człowieka. I myślę, że to nie trzeba tłumaczyć, bo każdy z nas ceni sobie, jeśli ktoś jest blisko moich spraw, ale nie po to, żeby coś skorzystać dla siebie. Tylko czyni to z potrzeby serca dla mego dobra. A przy chorym jest to bardzo jasna i klarowna sytuacja, bo jestem prawdziwie w potrzebie. Bliskość, można by powiedzieć, że niekoniecznie łączy się z pojęciem jakby metrów, chociaż to jest ważne, bo my jednak zwracamy uwagę na to, żeby ktoś był bliskość, to znaczy w zasięgu ręki. Ale czasami jest to fizycznie niemożliwe, a jednak czujemy, że ktoś jest przy nas, że dba o nas mimo pewnej odległości. Są i takie stany. A kiedy i kto zwrócił uwagę na to, co jest tak ważne? Kiedy jakby to pojęcie bliskości zaistniało? Otóż pamiętacie takie wydarzenie, ono jest opisane w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej księdze Starego Testamentu, kiedy Mojżesz w czasie swojej pracy jako pasterz pasł owce i zauważył, że na stepie płonie wielki krzak. To, że na stepie płonęły krzaki po burzach, to zjawisko normalne. Ale ten krzak płonął i się nie spalał. Powinien się spalić w parę minut. A widać było, że ten płomień jest jakby coraz bardziej intensywny i nie ma końca tego. I to zainteresowało Mojżesza i wiemy, że Bóg dał mu łaskę, że rozpoznał w tej całej sytuacji obecność Boga. I kiedy otrzymał stamtąd, że tak powiem, pewne polecenie, przesłanie na całe swoje życie, to ośmielił się zapytać: Panie Boże, kim Ty jesteś? Bo wysyłasz mnie do narodu, do moich sióstr i braci. Przecież oni po pierwszym słowie zapytają mnie, kto to jest ten Bóg? Co ci o sobie powiedział? Jak mamy ci wierzyć, kiedy ty nawet nie będziesz wiedział, kto ciebie posyła? I wtedy Bóg określił siebie: powiedz swoim braciom, ja jestem, który jestem. No, za wiele dla nas to nie mówi. Ale kiedy my przetłumaczymy ten zwrot z języka aramejskiego, czyli podobny do bardzo, bardzo w korzeniach do hebrajskiego, to możemy powiedzieć: Bóg powiedział o sobie, że jestem tym, który jest z wami na dobre i na złe. Jestem tak blisko was, jak wy sami wobec siebie nie jesteście. Czyli jestem tym, który wam towarzyszy bez przerwy. I nie ma ani momentu rozdzielenia. Ten, który towarzyszy nam na co dzień w naszym życiu, Bóg, to On pokazał nam, co to jest owa bliskość. Bliskość równa się miłości. Może przy innej okazji jeszcze bym to próbował wyjaśnić. Czyli możemy powiedzieć, że bliski nam jest ten, kto nas kocha. A co to znaczy? To nie obdarza nas uczuciem, bo to jest coś więcej. To jest ten, który wszystko wszystko zrobi, żebyśmy byli jak najbliżej Pana Boga. Czyli wypełniali to, co jest największym pragnieniem Boga, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc widzicie, że czasami my takiego człowieka możemy nawet nie zrozumieć, bo ktoś, kto nas prawdziwie kocha, może być dla nas nieraz bardzo trudny. Z tego względu, że musi pokonać w nas nasze uprzedzenia, nasze słabości, nasze niechęci, żebyśmy prawdziwie weszli na drogę do świętości. To nie jest taki, który powie, o fajny jesteś, dobrze, nie martw się niczym i tak dalej. Nie, nie, to jest fałszerz numer jeden. Ale taki, który mi powie prawdę, który mi pomoże, kiedy mi jest trudno, który mi zwróci uwagę zdecydowanie, kiedy postępuję źle, kiedy wszystko zrobi, żeby zorganizować mi pomoc. No właśnie. I to jest ta bliskość, która ma również oblicze miłości. To może dzisiaj na tyle. Amen.